witamy Państwa w kolejnym programie interwencyjnym po stronie prawdy, a witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Gawron.
Szanowni Państwo, znajdujemy się przed samodzielnym publicznym szpitalem wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. To ten szpital i jego pracownicy, pacjenci i wiele innych podmiotów życia społecznego jest zaniepokojonych właśnie o przyszłość tego szpitala. W całej Polsce słyszymy o problemach związanych z zadłużeniem szpitali. Słyszymy o propozycjach rozwiązania tych problemów, między innymi poprzez restrukturyzację polegającą najczęściej na tym, aby przekształcić taki szpital publiczny w spółkę prawa handlowego, która ma przynosić zyski. Czy to przyniesie rozwiązanie? Czy taki szpital będzie leczył ludzi, czy też będzie leczył długi, jak mówią niektóre osoby związane chociażby z tym szpitalem? Zostańcie Państwo z nami, aby się dowiedzieć, czy będziemy mieli gdzie się leczyć.
Szanowni Państwo, naszym pierwszym rozmówcą jest pani dr Elżbieta Płonka, była wicemarszałek województwa lubuskiego, obecnie radna sejmiku. Pani Elżbieto, rozmawiamy dzisiaj o dramatycznej sytuacji szpitala w Gorzowie Wielkopolskim, placówki jednej z najbardziej zadłużonych placówek medycznych w Polsce. Jak doszło do tej sytuacji?
Prawie 10 lat temu, bo w 2002 roku samorząd województwa podjął decyzję o połączeniu trzech gorzowskich szpitali. Mieściły się one na obszarze około 50 hektarów w różnych miejscach tego miasta i były to szpitale wojewódzkie. Decyzją ustawową przekazane zostały marszałkowi. Marszałek, nie wiedząc co zrobić przy narastającym długu, połączył te szpitale i od razu powstał dług połączonego szpitala około 80 milionów. Z takim bagażem startował ten szpital jako jednostka organizacyjna. Zadłużał się systematycznie. W 2005 roku postanowiono nie na zasadzie uczciwych papierów finansowych, tak powiem wprost, ponieważ ja zostałam później wicemarszałkiem i widziałam, że nie było to możliwe, żeby ten szpital skorzystał z ustawy o restrukturyzacji, gdyż nie miał takich danych finansowych. Był tak bardzo zadłużony, że żadna pomoc według wskaźnika, który przewidywała ustawa, nie mógł pomóc temu szpitalowi wyjść z zadłużenia długofalowo. Ale znalazł się w restrukturyzacji, z którego nie mógł wyjść i tylko decyzja mogła być taka, bez pomocy oczywiście samorządu, że należało likwidować placówkę. Samorząd województwa zdecydował wtedy, kiedy ja byłam w koalicji z Platformą Obywatelską, podjęliśmy taką decyzję, że pomożemy szpitalowi, udzielimy pożyczki i zamkniemy pozytywnie restrukturyzację. I szpital rozłoży długi, umorzy bardzo wiele wierzytelności, a zatem będzie mógł funkcjonować sprawnie. Szpital rozwijał swoje usługi medyczne, bo coraz większy kontrakt z roku na rok miał. Jak wyglądała ta restrukturyzacja, to może powiedzieć była dyrektor szpitala. Ja nadzorowałam w tym okresie i wiem, że jest możliwe dobre zarządzanie tym szpitalem.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, rozmawiamy dzisiaj o dramatycznej sytuacji szpitala w Gorzowie Wielkopolskim. Po stronie prawdy zostańcie Państwo z nami.
Proszę Państwa, z długami boryka się bardzo wiele instytucji, a i na pewno bardzo wiele gospodarstw domowych. Każdy ma jakiś sposób na to, aby takim długiem zarządzać. Z takim problemem spotkała się była dyrektor tego szpitala, pani Wanda Szumna. Pani dyrektor, proszę powiedzieć, pani zarządzała tym szpitalem jak długo?
Przyszłam do tego szpitala w kwietniu 2007 roku, a zostałam zwolniona w listopadzie 2008 roku. W tym czasie, kiedy przyszłam w kwietniu, dług szpitala przekraczał już 300 milionów, około 315 milionów złotych. Jak odchodziłam, wynosił 234 miliony złotych.
Pani dyrektor, ten szpital to jest wojewódzki, bardzo duży szpital. Pani nim zarządzała i właśnie, jaki pani miała pomysł na to, aby ograniczyć ten dług, jakoś go zrestrukturyzować, aby nie musieć potem stanąć przed koniecznością prywatyzacji, przekształcenia, jakichś innych różnych wybiegów, aby móc dalej służyć ludności tutaj?
To znaczy, tak jak pan tutaj rozpoczął, po gospodarsku, tak jak w domu zarządzamy naszym domowym budżetem, tak samo tutaj w szpitalu zarządzałam tą kwotą, która tutaj była. Jak przyszłam, to kontrakt szpitala wynosił około 94 miliony złotych, jak odchodziłam już 150 milionów i postanowiliśmy na rozwój. Pomimo tego, że ograniczaliśmy różne koszty, robiliśmy restrukturyzację zatrudnienia całej struktury organizacyjnej, to udało nam się też otworzyć nowe oddziały, między innymi oddział onkologii, którego do tej pory w Gorzowie nie było. Także jestem przykładem na to, że można zarządzać nawet tak bardzo zadłużonym szpitalem wtedy, kiedy po prostu, kiedy się to potrafi robić.
Pani dyrektor, powstał w Polsce taki twór, nazywa się Narodowy Fundusz Zdrowia. Ktoś, kto jest niezorientowany, chociaż myślę, że już tyle było różnego rodzaju afer i doniesień medialnych, tyle różnych protestów i sprawa bardzo często rozbija się o jedno, o świadczenie tych usług i o to, kto ma za nie zapłacić i ile dany szpital danych usług może w ciągu roku przeprowadzić. Ja może, aby bliżej ten temat poznać, prosiłbym, aby pani to nam przedstawiła. Jak to wygląda? Jedzie dyrekcja, negocjuje to, ile dostanie pieniędzy na leczenie. Jak za mało, to popada w długi. Czy to tak jest, czy też nie bardzo? Jak to wygląda?
To znaczy tak, tutaj pani marszałek powiedziała wcześniej, że ten dług powstał z połączenia trzech szpitali. Wtedy doszło do zbiegu egzekucji tak zwanej, czyli egzekucja, znaczy wierzyciele cywilnoprawni i publicznoprawni zostali wrzuceni do jednego worka i egzekucja została po prostu przekazana komornikowi, chociaż mogła być na przykład przekazana urzędowi skarbowemu, która i to jest znacznie tańsze rozwiązanie. Ale trafiło to do komornika. Komornik nawet w momencie, kiedy szpital wszedł do restrukturyzacji w 2005 roku, nie zastosował się do przepisów ustawy o restrukturyzacji szpitali i nie przerwał egzekucji, chociaż powinien to zrobić, tylko w dalszym ciągu zabierał pieniądze. Co gorsza, komornik oprócz tego jeszcze zamiast przekazywać pieniądze wierzycielom, to on po prostu tworzył depozyt sądowy nieoprocentowany. Już pomijam to, że tam na tym depozycie brakowało pieniędzy, ale po prostu sytuacja była skrajnie trudna, ponieważ wierzyciele nie doczekali się na pieniądze, chociaż wiedzieli, że komornik egzekucję prowadzi. No myśmy takie przyjęli trochę kontrowersyjne rozwiązanie, które się teraz w tej chwili za mną ciągnie, a mianowicie postanowiliśmy częściowo spłacać wierzycieli i dogadywać się z nimi w kwestiach częściowych spłat, a wówczas oni zgadzali się na wypłacanie pieniędzy z wierzytelności NFZ-u dla szpitala i w ten sposób utrzymaliśmy ten szpital, ponieważ okazało się w pewnym momencie, kiedy komornik wszystko zajął, że w ogóle szpital nie może zostać ewakuowany, bo to jest szpital drugiego poziomu referencyjnego tak zwanego. To jest szpital, który jest tutaj największy w tym województwie i specjalistyczne usługi tego szpitala po prostu polegają na tym, że jest tu wiele oddziałów, na których jest tak zwany OIOM, czyli taki po prostu takie miejsce, gdzie są obserwowani bardzo ciężko chorzy ludzie i ci ludzie nie mogą zostać indziej przeniesieni, ponieważ żaden szpital okoliczny nie dysponuje takimi warunkami, żeby móc tym pacjentom zapewnić zdrowie. Natomiast jeśli chodzi o NFZ, to mogłabym powiedzieć tylko tyle, że jest to problem tak skomplikowany, że z pewnością tu zabrakłoby czasu na to, żeby to wszystko opowiedzieć. Z pewnością jest tak, że za mojej kadencji była taka procedura, że nie tylko dyrektor jechał do NFZ-u negocjować kontrakt oddziału, tylko zawsze też jechał ordynator, bo ponieważ on zawsze najlepiej wie, na co potrzebuje pieniądze, jacy pacjenci trafiają do szpitala, na jego oddział konkretnie, z jakimi schorzeniami i na co potrzebuje najwięcej pieniędzy. To są ludzie, którzy tu pracują od lat, oni świetnie się na tym znają i nie uważałam po prostu za stosowne się w te rzeczy wtrącać. Oni tu mieli pełną jakby jasność. Jeżeli NFZ nie chciał im za coś zapłacić, no wówczas oczywiście zawsze pytaliśmy o co chodzi. Z NFZ-em jeszcze jest tak, że oni co roku zmieniają warunki płatności, to znaczy co roku wzrasta jakby wymagalność w stosunku do szpitali, do jednostek ochrony zdrowia, bo to nie tylko szpitali dotyczy, jeśli chodzi o warunki, które szpital czy jakaś jednostka służby zdrowia powinna spełniać. I ta poprzeczka się coraz wyżej podnosi, więc szpital zmuszony jest inwestować powiedzmy w pewne rozwiązania medyczne, w sprzęt czy w ludzi. W związku z tym te koszty w szpitalu rosną, natomiast niekoniecznie rosną koszty, znaczy zapłaty za procedury pewne medyczne, bo są procedury, które są bardzo opłacalne, ale są też takie procedury, które są bardzo, bardzo skomplikowane, trudne, natomiast płatne byle jak. Także jakby tutaj nie ma jakby takiej kompatybilności. To znaczy, jeżeli coś jest trudne i wymaga wielu badań, jakaś diagnostyka czy długotrwałego leżenia, to jest chyba oczywiste dla każdego człowieka, że ta procedura powinna być przyzwoicie zapłacona. A czasami jest tak, że na przykład procedury niektóre kardiologiczne są tak wycenione, że to jest procedura inwazyjna. Pacjent leży 2-3 dni, a za tą procedurę NFZ płaci naprawdę całkiem nieźle. Także nie wiem, o co tu chodzi tak do końca.
Pani dyrektor, tak też zawsze o to chciałem zapytać, bo różnie ludzie, każdy ma, prawda, też rodzinę w szpitalu, która pracuje, jest na różnym, prawda, czy to pielęgniarką, czy lekarzem. Są też osoby, które pracują w Narodowym Funduszu właśnie Zdrowia. Jak to jest właśnie z tym wycenianiem? Bo pani podała taki przykład tutaj pacjenta kardiologicznego. Powiedzmy inny przykład, badanie USG, do którego potrzebny jest żel i prąd do tej maszyny plus wiedza lekarza. I takie badanie, ono relatywnie patrząc jest również bardzo drogie.
To znaczy tak, wszystkie te procedury są jakby tak wycenione właśnie na pewnym tam poziomie, tak? Jest wyceniona praca lekarza, czyli jego czas, jest wyceniona właśnie sprzęt, który się używa do danego badania i jest wycenione to wszystko dookoła, te waciki tak zwane, tak? Powiem. No natomiast konia z rzędem temu, kto po prostu potrafiłby to opowiedzieć, jak to z poszczególną procedurą jest, tak? Dlaczego akurat jest tak wyceniona, a nie inaczej?
Pani dyrektor, z takiej obserwacji, nie wiem, czy pani by to mogła w tym momencie jakoś też skontatować, bo prywatny jakiś przedsiębiorca ma, powiedzmy, przychodnie, czy też gabinet lekarski, wykonuje badania, powiedzmy, właśnie USG i dostaje na to również kontrakt od Narodowego Funduszu i Narodowy Fundusz za pacjenta zwraca, powiedzmy, tam 80 zł za takie badanie. Natomiast w szpitalu takich badań jest potrzebnych więcej, no bo wiadomo, jak już człowiek trafia do szpitala, to troszeczkę inaczej powinien być traktowany. No ale wtedy tego rodzaju usługi, tak, badania są ograniczane, no bo jest jakiś limit na takie badania.
Są pewne badania, które powinny być wykonane każdemu pacjentowi. Wówczas procedura jest inaczej wyceniona niż wtedy, powiedzmy, kiedy opuści się niektóre badania. Więc jeżeli pacjent trafia z podejrzeniem jakiejś choroby, ale to na pewno pani doktor będzie umiała to łatwiej wytłumaczyć, to na przykład jeżeli ktoś przyjeżdża z podejrzeniem udaru bądź wylewu, bo to są takie dwie choroby, które są do siebie podobne, aczkolwiek na czym innym polegają, to koniecznie trzeba zrobić temu pacjentowi tomograf, prawda? Albo rezonans. W związku z tym, jeżeli się tego rezonansu nie zrobi, to ta procedura po prostu leczenia jest płatna nawet 80% mniej niż na przykład gdyby się ten rezonans wykonało. Ja tutaj słyszę, że w szpitalu gorzowskim od 3 bodajże miesięcy nie funkcjonuje rezonans, no więc ja rozumiem, że dyrektor może nie ma pieniędzy na rezonans, nie chce wydać na naprawę, ale traci pieniądze po prostu, w trakcie wykonywania tych różnych procedur. Bo
pani dyrektor,
za to badanie tak, jak powinno zapłacić z rezonansem, rozumie pan?
Jak długo nie działa ten rezonans?
Z tego co wiem, to chyba z 3 miesiące.
No to trochę tak jakby pójść do kardiologa, a on by nie miał stetoskopu.
No to jest bardzo, bardzo poważny aparat i bardzo poważny sprzęt w szpitalu. Ja sobie nie wyobrażam. Ja pamiętam takie sytuacje, kiedy mamograf za mojej kadencji tam w szpitalu nie działał przez jakiś czas, bo był zepsuty. Ja tam z powodu braku pieniędzy nie mogłam się doprosić tej firmy, która wygrała przetarg, żeby mi dostarczyła ten mamograf. I było strasznie dużo skarg i strasznie duże wrzenie w mediach, w społeczeństwie, a w tej chwili po prostu rezonans nie działa, wszyscy siedzą cicho. Także ja nie rozumiem tego. Naprawdę, o co tu chodzi?
Pani dyrektor, ostatnie pytanie. Z jakim długiem pani przejęła szpital, a z jakim zostawiła?
315 milionów było długów w kwietniu. Ja przyszłam 26 kwietnia i na działalności bieżącej szpital miał już wtedy 15 milionów na koniec marca. Natomiast zostawiałam ten szpital z długiem 234 miliony złotych i sporo milionów na koncie.
Dziękuję. Rozmawialiśmy z panią Wandą Szumną, byłem dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego Publicznego w Gorzowie Wielkopolskim. Zostańcie państwo z nami.
Drodzy Państwo, z niepokojem na zmiany w szpitalu w Gorzowie Wielkopolskim patrzą również pacjenci. Jest z nami pani Janina Ślązak. Pani Janino, w jaki sposób traktowani są pacjenci tego szpitala?
Nie, szkoda tego zdrowia, które pozostało. I nie chcę więcej tu wracać, bo dlatego, że ono mnie całkowicie zabierze. Całkowicie. Tak jak teraz ostatnio leżałam pod koniec maja, to byłam tak potraktowana, ile ja już po szpitalach leżałam, bo ja już tyle lat choruję. Ale tak jak tutaj prosiłam, bo dwie pielęgniarki i jeden lekarz. 8 pacjentów. Co po jednego podkurują, to wysyłają do domu i następny. Nie mają czasu, bo tylko dwie, bo resztę zwolniono. Zwolniono, bo za dużo pielęgniarek. Pan dyrektor powinien przejść się po oddziałach i zwrócić uwagę. Uwagę, jak ci ludzie cierpią z braku opieki. Z braku opieki. I ja tej właśnie dojrzałam, dostałam o tyle, co leżałam tutaj. Że prosiłam, żeby mi temperaturę zmierzyli, bo gorączkowałam bardzo. Ja choruję na serce. Ale naprawdę nie mogłam się doprosić. Nie mogłam się doprosić, bo nie mieli czasu dla mnie. Nie mieli czasu dla mnie. Przyszło, że skierowanie na prześwietlenie i doszło do tego, że nie było mnie kto zawieźć na te prześwietlenie płuc. Musiałam dzwonić 9 kilometrów do córki, żeby córka przyjechała i mnie zawiozła na prześwietlenie. Takie czasy myśmy dożyli? Tyle lat płacimy ubezpieczenie? Za co? Żeby on się bogacił? Żeby on się bogacił, a my nędzy? W takich warunkach, żeby my leżeli? 3 godziny na karetkę czekać, żeby przewieźć się ze szpitala do szpitala? To jest karygodne. Taka ich polityka to woła o pomstę do nieba. To jest wykańczalnia, nie leczenie. Żeby oddział ratunkowy taki był. Ile trafiałam na oddział ratunkowy, zawsze byłam przyjęta jak się należy. A teraz ostatnio to coś okropnego.
Od kiedy zmieniła się pani Janino ta sytuacja?
Oj, kochana, chyba więcej jak z rok. Więcej. Naprawdę, więcej. Naprawdę, ja nie wiem, czy panu dyrektorowi zależy na trupach, czy mu zależy na zdrowiu pacjentów. Choć my jesteśmy starzy, ale my też chcemy jeszcze żyć. Też chcemy żyć. Myśmy jeszcze zapracowali na to, żeby mieli godną starość, a nie taką, jak my mamy i taką opiekę, jak teraz jest w szpitalu. Naprawdę to woła o pomstę do nieba. Taki mam bardzo żal. Leżałam w Poznaniu, leżałam w Kowanówku, leżałam w Gorzowie tyle razy na pulmologii. No nie było tak, jak teraz jest. Teraz to jest naprawdę, kto wcześniej wstaje, ten sam sobie rządzi. Nie ma tak jak kiedyś. Nie ma. Pielęgniarki na nic kompletnie nie mają chwili, żeby koło tego pacjenta coś zrobić, żeby, bo jeden po drugim, jak śledziec, włożą i ja mówię, taki oddział ratunkowy, to nie powinien w ogóle istnieć, tylko powinni napisać wykańczania ludzi. Żydnych ludzi wykańczania. Żeby, które nie mogą już umrzeć w domu, to przywozić tutaj, żeby tu dobili.
Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Słyszymy bardzo mocne słowa, ale są to obawy mieszkańców w związku z przekształceniem szpitala. Po stronie prawdy zostańcie Państwo z nami.
Naprawdę, tyle co ja mówię.
Proszę Państwa, jak słyszeliśmy, pacjenci wypowiadają swoje tutaj zastrzeżenia pod adresem działalności szpitala, ale jak wiadomo, nie każdy lekarz zły, a można powiedzieć 99% dobrych. Natomiast nie można rzucić złego cienia na resztę lekarzy i tego byśmy chcieli uniknąć w naszym programie. Rozmawiamy z panią Małgorzatą Marczewską, lekarzem rezydentem. Pani doktor, jest pani tutaj rezydentem. Z tego, co dowiedziałem się, przyjechała pani tutaj z Warszawy. Prawie 500 kilometrów, aby móc, no właśnie, po co pani tak daleko musiała przyjechać?
Tak jak panu mówiłam, nie wiem dokładnie z jak daleka przyjechałam, bo tak naprawdę można by jakieś mieć argumenty, że jeszcze z dalszego miejsca. Natomiast studiowałam w Warszawie medycynę staż podyplomowy odbyłam w Irlandii, a potem chciałam się specjalizować, bo tak może jeżeli ktoś się mnie orientuje, to po stażu podyplomowym mam pełne prawo wykonywania zawodu, natomiast nie mam specjalizacji i zależało mi na tym, żeby do tej specjalizacji dążyć, ponieważ specjalizacje trwają od 4 do 6 lat, więc zależało mi na czasie. Sposób, aby się dostać na specjalizację fundowane przez Ministerstwo Zdrowia, tak zwane rezydentury, miejsce rezydenckie. Dwa razy do roku można składać papiery na takie miejsca. Za pierwszym razem się nie dostałam w swoim województwie mazowieckim i za drugim razem, to znaczy w marcu 2012 roku, okazało się, że nagle dziwnym trafem po prostu pieniądze na te miejsca szkoleniowe, no było ich mniej i w każdym województwie na każdą specjalizację było jedno albo zero miejsc. Więc proszę sobie wyobrazić, na całą, nie tylko Warszawę, Płock i okolice, tylko na całe województwo mazowieckie było jedno miejsce w tej dziedzinie, na którą ja chciałam złożyć, w dziedzinie chorób wewnętrznych. Powiedziano mi, że w tym województwie, ponieważ częściowo z tego powodu nie ma tutaj ani Akademii Medycznej, ani no, są braki po prostu personelu, że tutaj może łatwiej mi będzie się dostać na tą rezydenturę. Złożyłam papiery i ku mojemu zdziwieniu jednak się dostałam. Miałam wtedy wybór, w którym szpitalu i na który oddział mam trafić. I zdecydowałam się na pracę tutaj, niekoniecznie wiążąc swoją przyszłość tutaj, ale z nadzieją, że będę mogła w spokoju właśnie zacząć te 5 lat rezydentury i dążyć do bycia lekarzem specjalistą w tym szpitalu w Gorzowie na oddziale chorób wewnętrznych.
Czy wyjaśniła nam Pani w takim razie, kim jest lekarz rezydent? Proszę powiedzieć, jest Pani młodym lekarzem i młodym również tutaj stażem. Jaka jest atmosfera pracy takiego młodego lekarza w zespole, w jakimś już środowisku i od czego by Pani, jak Pani zdaniem, od czego zależy to, że idę do pracy zadowolona i wracam jeszcze bardziej uśmiechnięta?
Ale za skomplikowane pytania pan mi zadaje. Z tą młodością to wszyscy mi pochlebiają. Również z tym, że mam doświadczenie jakieś krótkie. Znaczy, bo to też czasami nie staż pracy, tylko jakość, tak? Na coś wpływa. Może jeszcze dodam, że byłam najlepszą studentką swojego roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, więc może to jakoś mnie zweryfikuje, ponieważ nawet w tym szpitalu niektórzy twierdzą, że nie jestem lekarką, a moja w ogóle rezydentura jest pod znakiem zapytania. Jak są traktowani młodzi lekarze? Na to odpowiem, bo te pana pytania było bardzo długie i już je zapomniałam. Zależy to pewnie, na którym są oddziale. Zależy, na którym są oddziale, ponieważ no to zależy od lekarzy, którzy tam pracują. Zanim tutaj trafiłam, to od znajomych, którzy właśnie mieli ten staż w Polsce, bo ja jak wspominałam, miałam go za granicą, mówili mi, że młodzi lekarze są głównie od tego, żeby nosić teczkę za panem profesorem i robić kawę. Chciałam uniknąć takiej sytuacji, bo zależało mi na tym, żebym się szkoliła i miała do czynienia z pacjentami i mogła po prostu leczyć. Dlatego zostałam lekarką. Na początku w tym szpitalu, na moim oddziale, byłam nawet mile zaskoczona, że lekarze, niektórzy mi tam tłumaczyli wszystko, byli życzliwi względem mnie. Nie wszyscy, ale przypisywałam to po prostu różnicami charakteru, bo nawet ktoś może mnie nie lubić, ale możemy razem współpracować. Natomiast od początku, znaczy od 4. dnia tak naprawdę mojego stażu tutaj, ale mojej rezydentury tak naprawdę, stricte powiedziawszy, były problemy z moimi relacjami z ordynatorem tego oddziału. Ta osoba doprowadziła mnie, chcący czy nie chcący, myślę, że niekoniecznie miała ta osoba to na myśli, do łez, mówiąc, że ci młodzi lekarze nie umieją leczyć, ci młodzi lekarze nie umieją badać i w ogóle trzeba po prostu nad nimi nadzorować. I takie wypowiedzi tak naprawdę tam się bardzo często zdarzały. Nie powiem, że były one codziennością, natomiast były no, wszelakie różne pretensje do nie tylko młodych lekarzy. Właśnie o to chodzi. Nawet nawet do lekarzy, którzy posiadają dwie specjalizacje, którzy po prostu musieli bronić swoją decyzję, że zdecydowali, że ta, powiedzmy, starsza pani z wieloma chorobami, które już powiedział nefrolog, że nie do nich, że już powiedział kardiolog, że jest wprawdzie szybkie migotanie przedsionków, ale to nie do nich. Może nawet już powiedział pulmonolog, że nie do nich. I w związku z tym lekarz na SOR-ze pewnie zdecydował, że jednak pani wymaga hospitalizacji i przekaże ją do oddziału chorób wewnętrznych, który, jeżeli chodzi o zakres medycyny, to jest bardzo szeroki zakres. Więc dla mnie to było dziwne, że trzeba się jak gdyby spowiadać z tego, że na podstawie swojej wiedzy medycznej, nawet większej niż mojej, podpisując się pod tym jako lekarz, ktoś zdecydował przyjąć pacjenta, a potem pani ordynator, która sama ma no ileś tam lat, ma o to pretensję. I taka atmosfera nie sprzyja tak naprawdę według mnie prawdziwej medycynie, współpracy osób z różnymi doświadczeniami w medycynie, z różnymi stażami, z różnymi zainteresowaniami. Takiej współpracy, może to pan dyrektor, dzień dobry, takiej współpracy, aby pomóc osobie chorej, aby pomóc pacjentowi. Więc nie na każdym oddziale panuje niestety taka idealna atmosfera, nie tylko w Gorzowie, ale więc z czasem po prostu ta atmosfera się zrobiła coraz gorsza na tym moim oddziale. Byłem, nie wiem, może...
Dziękuję. Mówiła pani Małgorzata Marczewska, lekarz rezydent w tutejszym szpitalu. Proszę państwa, jak to jest, że z jednej strony szpitale biją się o pieniądze na leczenie pacjentów, z drugiej strony pacjenci są problemem dla tych szpitali czy też placówek. Jak to jest? Żeby to wyjaśnić i się dowiedzieć, zostańcie państwo z nami.
Jest z nami również pan Mariusz Mielczarek. Panie Mariuszu, pan jest mężem pani doktor, która pracuje, a może już pracowała w tym szpitalu, bo z tego co wiemy, to przenosi się, tak?
Tak, dokładnie. Pracuję w tym szpitalu do końca miesiąca lipca. Niestety przez, powiedzmy, traktowanie dyrekcji całej została zmuszona do tego, aby opuścić ten szpital i przenieść się w inne miejsce Polski, ponieważ dyrekcja skutecznie utrudniała jej odbycie staży kierunkowych, które musi odbyć na oddziałach, odmowy za każdym razem. Na urlop nie mogła pójść. Niejednokrotnie zdarzała się taka sytuacja, że po prostu po 24-godzinnym dyżurze nie mogła zejść do domu, gdzie ustawa jej to gwarantuje, i musiała zostać do 15. Ja sam osobiście informowałem o nieprawidłowościach inspekcję pracy, gdyż żona jest pracownikiem tego szpitala, i po prostu, żeby się nie narazić dyrekcji, składałem odpowiednie pisma do inspekcji pracy, przeprowadzili kontrolę. Jednak ze względu na to, że nie jestem stroną w tym postępowaniu, nie udzielono mi informacji. Mam te dokumenty. Poza tym żona jako matka karmiąca pracowała nieprzerwanie 55 godzin 35 minut, w wyniku czego utraciła pokarm. No, po tym czasie dziecko no niestety zaczęło chorować, bo wiadomo, mleko matki najlepsze jest. Naprawdę masę tu jest nieprawidłowości. Ja posiadam tutaj dokumenty, że pan dyrektor nie radzi sobie z obsadą na oddziale ratunkowym. Niejednokrotnie nawet pismo wystosował, że nie ma po prostu lekarzy i prosi z innych oddziałów, żeby dopomogli tutaj żonie i innym lekarzom, którzy akurat w tym czasie mieli dyżur. Poza tym żona pisała do Urzędu Wojewódzkiego, do Centrum Zarządzania Kryzysowego, oczywiście bez odpowiedzi, próbowała powiadomić koordynatora, konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej. Pismo otrzymał 22 maja, do tej pory nie uzyskała żadnej odpowiedzi. Po prostu każde pismo, które złożyła do dyrekcji czy do Urzędu Wojewódzkiego, to jak grochem o ścianę. Nikt na to nie reaguje, co tutaj się w tym szpitalu dzieje. Niejednokrotnie wracała do pracy, do domu z pracy w stanie, no, że no, już ledwo na nogach się trzymała, bo samemu obsługiwać pacjentów z całego województwa i powiedzmy z szpitali ościennych tutaj, jak Barlinek, Dębno, to dla lekarza, tym bardziej rezydenta, no nie jest łatwo.
Dziękuję bardzo. Pani poseł Elżbieta Rafalska. Pani poseł, czy to są jedyne głosy, które do pani docierały w związku z tą sytuacją lekarzy?
Na początku, jak pani doktor Marczewska mówiła o tych wszystkich nieprawidłowościach, pan dyrektor Twardowski bagatelizował głos i było twierdzenie, że to taki odosobniony przypadek, ale jednak po jej wystąpieniu rozdzwonił się też mój telefon. Tu najlepszym dowodem jest pan i informacje, które docierają i dotyczą funkcjonowania i organizacji pracy na szpitalnym oddziale ratunkowym, no włosy dęba stają na głowie. Absolutnie praktyka tego, że pojedynczy lekarz, rezydent prowadzi dyżury i to czasami dyżury weekendowe, gdzie ma bardzo ciężkie przypadki, tak jak tu pani doktor mówiła, są pacjenci po próbach samobójczych, są udarowcy, zawałowcy i ona jedna w tak wielkim szpitalu, gdzie mówi zabezpieczenie na SOR-ze w malutkim szpitalu w małej miejscowości jest takie same, więc są to absolutnie nieprawidłowości. Ja myślę, że pan dyrektor Twardowski, który rzeczywiście zarządza szpitalem, który jest obciążony gigantycznym długiem, koncentrował się głównie i zajmował leczeniem właśnie tego długu. Myślę, że zapomniał trochę, że jest lekarzem i stał się takim ekonomem. Oddział absolutnie w taki sposób nie może funkcjonować. To jest nie do przyjęcia. Ja o tych interwencjach w Państwowej Inspekcji Pracy, interwencjach u wojewody dowiedziałam się dzisiaj, skorzystam z tej dokumentacji, podejmę natychmiast interwencję. Myślę, że musi być tu potężna mobilizacja. Jeżeli SOR ma funkcjonować, to na pewno nie w takiej formule jak do tej pory, bo tego w żaden sposób nie można akceptować.
Dziękuję bardzo za rozmowę z panią poseł. Wrócimy jeszcze w dalszej części programu. Jak słyszymy, drodzy państwo, dramatyczna sytuacja w szpitalu w Gorzowie Wielkopolskim. Zostańcie państwo z nami.
Proszę Państwa, jak to jest z tą restrukturyzacją, jak to jest z naszą służbą ochrony zdrowia? Wyobrażamy sobie zazwyczaj taką sytuację normalną, że czujemy się źle, stwierdzamy, że potrzebna będzie nagła interwencja lekarska, więc co robimy? Dzwonimy po karetkę pogotowia. Ta karetka zawiezie nas gdzie? Na SOR, a więc szpitalny oddział ratunkowy. Właśnie z tego względu chciałbym powrócić jeszcze do poprzedniej naszej rozmówczyni, pani Małgorzaty Marczewskiej, ponieważ tak w międzyczasie usłyszałem na ucho, a chciałbym, aby to państwo również usłyszeli o tych praktykach, jakie mają miejsce, być może nawet nie tylko tutaj w tym Gorzowie, ale gdzie indziej, ale jest osoba, która chce o tym powiedzieć. Proszę powiedzieć, pani miała, z jednej strony mówiono, że pani jest niekompetentna, a z drugiej strony dano panią na, można powiedzieć, na pierwszą linię ognia w szpitalu.
Znaczy nie wiem, kto mówił, że jestem niekompetentna, bo tak właśnie jest problem, że osoby na mój temat mówią za moimi plecami, nawet odnośnie mojego zdrowia psychicznego mówią za moimi plecami. Natomiast SOR, który się tutaj znajduje za nami, powinien pracować lekarz specjalista z medycyny ratunkowej. Z tego, co ja wiem, na podstawie ustawy o medycynie ratunkowej. Ja takim specjalistą nie jestem. Tak jak panu już mówiłam i państwu, ja się chcę specjalizować, to też jest teraz pod znakiem zapytania, w dziedzinie chorób wewnętrznych. Chcę być internistą. Natomiast ta ustawa, z tego, co czytałam, nie jestem prawnikiem, pan dyrektor Twardowski ma większą na ten temat wiedzę, ponieważ posiada wiele prawników. Natomiast w tej ustawie jest coś, co się nazywa lekarzem systemu, że poza specjalistami medycyny ratunkowej lekarz systemu może pracować na SOR-ze. To są specjaliści z różnych dziedzin. Nadal nie mam specjalizacji, więc nie jestem tym lekarzem systemu. Również jest przewidziane, że jeżeli ileś godzin już pracowałam w podobnych warunkach, mogę tam być. Nie mam tylu godzin, nawet się nikt mnie nie pytał, ile mam godzin w takich warunkach. I ostatnia możliwość, jeżeli jestem w trakcie specjalizacji dążąc do tych lekarzy systemu, to mogę być na SOR-ze. Tylko z tego, co pamiętam, ale mówię, że no, nie znam tych praw na pamięć, nie jestem prawniczką, to musiałabym mieć 2 lata specjalizacji, a w ubiegły poniedziałek, 1 lipca, minął rok, więc również nie kwalifikuję się na lekarza systemu. Natomiast pewnie z powodu tej restrukturyzacji, tych oszczędności, o których tutaj mówiono, ja się na tym nie znam, SOR, Szpitalny Oddział Ratunkowy, stracił znaczną część swojego personelu. Z tego, co czytałam, poprzedni kierownik SOR-u, jak gdyby ordynator SOR-u, zrezygnował z tej pracy pod koniec października, ponieważ zabrano mu albo stracił 40% personelu. 40% personelu, w tym pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, salowe, noszowych, no i inne osoby tam pracujące. No i ponieważ na tym SOR-ze musi być lekarz przez 24 godziny, więc tak naprawdę cały czas. Tam są dyżury według prawa 24-godzinne. Sam kierownik zrezygnował, nagle okazało się, że nie ma dyżurów na tym SOR-ze. I w związku z tym pan dyrektor musiał coś zrobić. Musiał po pierwsze znaleźć nowego kierownika SOR-u, no ale bardziej tak myślę, że się przejął tym, że na szczęście pan dyrektor Twardowski również ma tytuł lekarza. Jest lekarzem rodzinnym, który działał w porozumieniu zielonogórskim. To on chyba się zrobił wtedy kierownikiem tego SOR-u, więc ten problem był jakoś tymczasowo rozwiązany. Natomiast brakowało lekarzy na te dyżury. Ja jako rezydentka jestem pełnoprawną lekarką. Mam te prawo wykonywania zawodu. I nie wiem dlaczego nie zaczął szukać lekarzy na te dyżury według tej ustawy o ratownictwie medycznym, że szukać lekarzy systemu. Tylko właśnie się zwrócił pewnie między innymi do mojej ordynator i ja otrzymałam telefon, że na właśnie na pewien dyżur mam zejść i samodzielnie dyżurować na tym SOR-ze. Zgłosiłam swój sprzeciw, pisałam różne pisma, no w końcu niestety z tego zrezygnowałam na skutek mobbingu i zniesławiania mojej osoby przez moich bezpośrednich przełożonych.
Zapytam tylko tak, jaki długi czas dano pani na to, aby pani przygotowała się do tego, aby zejść na ten SOR?
No, czasami mi w ogóle nie dawano. Czasami to wyglądało tak, że był telefon do mojej pani ordynator, że akurat tego dnia ktoś zachorował albo coś się dzieje i powiedziano mi, że mam natychmiast zejść. Więc ja nawet nie miałam ciuszków, nie miałam szczoteczki do zębów, nie miałam jedzenia. Na szczęście czasami miałam ze sobą tymbark. Natomiast nie dano mi... Ja rozumiem, że młodzi czasami w cudzysłowie muszą swoje przeżyć, muszą ten przepracować. Natomiast też jest należyty szacunek nawet dla młodych lekarzy. Więc ja na tym SOR-ze się znalazłam i tam pracowałam pod lekką presją przez okres 6 miesięcy.
A pani doktor, jak to sobie wyobrazić, że wchodzę nagle do nowego pomieszczenia, do nowej, jak gdyby, no troszeczkę innej komórki i nagle muszę tam być pierwszy. Muszę być pierwszym kapitanem na statku, którego nigdy jeszcze nie prowadziłem albo prowadziłem może 5 lat temu, prawda? No.
Ja statków nie prowadzę, to proszę tam mi nie przypisywać takich kompetencji. Tak, rozumiem. Ja, tak jak już wspominałam, miałam jakieś doświadczenie medycyny, bardziej praktyczne może nawet niż lekarze w moim wieku w Polsce, ponieważ pracowałam w Irlandii, więc tam miałam już takie doświadczenia trochę zbliżone do SOR-u, ale tam byłam w tej hierarchii medycznej pod wieloma starszymi i bardziej doświadczonymi lekarzami, na których zawsze mogłam liczyć, bo byli razem ze mną w tym szpitalu. A tutaj, jak byłam na tym SOR-ze, to nagle stałam się głównym lekarzem szpitala. To ja musiałam dyskutować z lekarzami dyżurnymi, czasami ordynatorami, z tytułami naukowymi i może 2 specjalizacjami, że ja uważam, że ten pacjent na podstawie właśnie wywiadu pacjenta, zbadania pacjenta, badań laboratoryjnych i nawet obrazowych, które zleciłam, ostatnio no, nie było możliwości robienia rezonansu, więc na podstawie tych badań, jeżeli doszłam do wniosku na podstawie swojej wiedzy medycznej i doświadczenia, że ten pacjent wymaga hospitalizacji, prosiłam o specjalistów z danego oddziału. No i niestety też właśnie współpraca nie była optymalna. Czasami w ogóle tej współpracy nie było. I jak ja nadal uważałam, że ten pacjent powinien być przyjęty, to miałam kompetencje podejmowania tak zwanych decyzji administracyjnych. Brzydko powiedziawszy, to wyglądało tak, że musiałam wepchnąć tego pacjenta na siłę na oddziały, które nie zawsze tych pacjentów chciały. Możliwe, że ze względów finansowych ten, ale ja to robiłam na podstawie swojej wiedzy i swojego doświadczenia medycznego. Więc byłam w stanie coś takiego robić przez okres 6 miesięcy w takich warunkach, które ja kiedyś opisałam, że to po prostu są bezludzkie warunki. Musieliśmy robić, ja i pielęgniarki, bardzo doświadczone, kompetentne, jest ich coraz mniej niestety, musiałyśmy robić za sekretarki, musiałyśmy sprawdzać dowody ubezpieczenia, musiałyśmy pytać o osobę upoważnioną do informacji o tego pacjenta, potem zarejestrować, potem żeby tutaj gdzieś podpisał pacjent, potem ja starałam się zbierać wywiad z pacjentem, zbadać pacjenta, zlecić badania krwi. Pielęgniarki, które również musiały, poza tym jak były sekretarkami i jeżeli ich nie rozpraszał na przykład jakiś pan pod wpływem alkoholu, który czasami nawet siusiał do zlewu lub wymiotował, lub wyrywał sobie wentlon, więc również była krew w okolicy, więc biedne salowe biegały w te i we w te i starały się to opanować. Więc pielęgniarki, jeżeli nie robiły właśnie za niańki i czasami za policję, bo z policją też współpraca nie zawsze była optymalna, wtedy musiały zrobić EKG pacjentom, znaczy w wolnym chwili, tak? Robiły EKG pacjentom, mierzyły ciśnienie, jak ich prosiłam, to również temperaturę mierzyły, saturację. Ja na podstawie tego, i pobierały krew. Pobierały krew i potem, jeżeli ja zleciłam jakieś płyny czy leki, to je podawały. Problem również był z tym, że czasami chcieliśmy zrobić badania obrazowe, to znaczy rentgen klatki piersiowej, czasami właśnie KT, o którym przedtem była mowa, jak było podejrzenie udaru. To wymagane jest, żeby wykluczyć udar, KT głowy. No i były problemy, ponieważ w wyniku braku noszowych tak zwanych nie było osób, które mogłyby tych pacjentów zawieźć. Nie każdy ma kompetencje, żeby zawodzić pacjenta. Okazuje się. Więc czasami po prostu ja musiałam opuścić stanowisko pracy, żeby zawieźć pacjenta na takie KT, albo zawieźć pacjenta na oddział, na który został przyjęty, lub zawieźć pacjenta na przykład na sprawdzenie stymulatora serca. Rozumie pan stymulator? Sprawdzenie stymulatora serca na kardiologię. Więc te warunki były bardzo trudne i ja zaczęłam o tym mówić wszystkim, ponieważ według mnie to wszystko woła o pomstę do nieba i chciałam na koniec powiedzieć i mówiłam to wcześniej. Ja jestem przeciwko wszelkim próbom oszczędzania kosztem zdrowia. Oszczędzania kosztem zdrowia pacjentów i personelu. Dziękuję.
Dziękuję, proszę Państwa. To, co usłyszeliśmy na ucho, usłyszeli teraz również i Państwo. Myślę, że taka odwaga na pewno powinna procentować również i nagrodą, bo jeśli ktoś nie powie tego, co się tutaj dzieje, to prędzej czy później ktoś może przyjść tutaj na ten oddział ratunkowy w potrzebie. No i jeśli będzie taka sytuacja, to myślę, że nie będziemy z tego zadowoleni. Zostańcie Państwo z nami.
Pan Mirosław Rawa, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Dramatyczna sytuacja, jak słyszymy w tym szpitalu. Czy miasto w jakiś sposób włączyło się w pomoc temu szpitalowi?
Ta sytuacja jest dramatyczna od bardzo wielu lat. Oczywiście Rada Miasta Gorzowa jest blisko mieszkańców miasta, również mieszkańców aglomeracji gorzowskiej. To prawie 400 tysięcy ludzi. My jesteśmy takim miastem, które w największy sposób wpływa na wytwarzanie dochodu województwa lubuskiego. Płacimy podatki, również składkę zdrowotną i oczekujemy, że bezpieczeństwo zdrowotne będzie zapewnione przez władze rządowe i województwa lubuskiego. Tak niestety się nie dzieje. Od wielu lat docierają do nas bardzo niepokojące informacje. Opinia publiczna reaguje bardzo zdecydowanie, jest oburzona, ale nic się nie zmienia. Tutaj powiedziano, że wygląda na to, że władze państwowe i województwa są bardzo daleko od ludzi. Nie słuchają, czego ludzie oczekują, nie wsłuchują się w ten głos i zapominają, komu mają służyć. Dlatego ta sytuacja szpitala jest taka niezadowalająca.
No właśnie, zagrożone bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, no to budzi wiele obaw, panie wiceprzewodniczący.
No tak, my wiele razy podejmowaliśmy, bo mamy obowiązek opiniowania przekształceń, które są stosowane w szpitalu, również pewnych zmian organizacyjnych. Nasze opinie w ogóle nie są brane pod uwagę. Tutaj trzeba powiedzieć, że obecnie rządzący w żaden sposób nie liczą się z opinią Rady.
Nie możemy powiedzieć o braku jakiegokolwiek dialogu, tak?
Dokładnie tak jest. My w gestach dobrej woli też dokładaliśmy środki mieszkańców Gorzowa z budżetu miasta do wielu przedsięwzięć, bo chcielibyśmy, żeby ten szpital się rozwijał, ale to też nie przynosi oczekiwanych skutków. Szpital nie powinien być nastawiony na zysk. To przekształcenie w spółkę jest bardzo, bardzo ryzykowne. My wszyscy jesteśmy bardzo zaniepokojeni, co się będzie z tym szpitalem działo. Tutaj się nie mówi o tym, jak najlepiej zaspokajać potrzeby zdrowotne mieszkańców Gorzowa i północnego regionu. Jeszcze raz powtarzam, to prawie 400 tysięcy ludzi. Tutaj się ciągle mówi o długu, oszczędnościach, cięciach. Dokładnie tak, ale przecież człowiek powinien być najważniejszy i to jest taka instytucja, w której się walczy o zdrowie i życie ludzi, więc tym bardziej jest to niepokojące.
Dziękuję bardzo. Pan Mirosław Rawa, wiceprzewodniczący Rady Miasta, był naszym rozmówcą po stronie prawdy.
Proszę Państwa, w szpitalach jest tak zwana rada społeczna. Jest to ciało, które w imieniu doradcze i ma również funkcję nadzorować w pewnym sensie to, co dzieje się w szpitalu. W takiej radzie zasiada pan Zenon Fabianowicz, rada społeczna szpitala. Proszę powiedzieć, od strony członka rady społecznej, jakie informacje mogą płynąć, jeśli chodzi o temat przekształcenia tego szpitala w spółkę handlową?
Znaczy, Rada Społeczna musiała wyrazić opinię na temat przekształcenia szpitala. Oczywiście ta opinia w żaden sposób nie jest wiążąca ani dla dyrektora, ani dla zarządu województwa. Niemniej jednak musiała być ona dołączona do wniosku o zwrot kosztów z ministerstwa. No, wiadomo, że po przekształceniu tego w spółkę prawa handlowego województwo będzie się ubiegać o zwrot bodajże 150 milionów. Zresztą pan dyrektor Twardowski, odnoszę wrażenie, że dzięki temu został dyrektorem, gdyż jako były wiceminister za czasów ministrowania pani Kopacz, starał się przekonać, że on tak sobie stryknie palcem i te 150 milionów będzie załatwione. Może wrócę jeszcze do momentu powołania pana dyrektora. Otóż pan dyrektor Andrzej Schmidt został odwołany z końcem 2011 roku i w ciągu dwóch miesięcy powinien być ogłoszony konkurs na dyrektora. Zarząd województwa czekał jednak jeden dzień dłużej przynajmniej. Dlaczego? Dlatego, żeby w komisji konkursowej nie znaleźli się przedstawiciele związków zawodowych. Gdyby się znaleźli przedstawiciele związków zawodowych, wówczas powiedzmy środowisko gorzowskie byłoby licznie reprezentowane i miałoby przewagę w komisji konkursowej.
Proszę pana, tutaj, wracając właśnie tutaj do tej rady społecznej, z tego co pan powiedział, jest to postawienie członków rady przed swego rodzaju szantażem, no bo mówi się tak, jeśli będzie negatywna opinia, to minister nie będzie jakiś tam pieniędzy, a jak będzie pozytywna, no to będą pieniądze, chociaż na sam proces opinia nie wpływa w żaden sposób.
Tak, to znaczy pierwsza opinia była negatywna, ale tutaj było podobnie jak z referendum w sprawie traktatu lizbońskiego w Irlandii. To znaczy do skutku, jeśli pierwsza opinia była negatywna, no to będziemy próbować jeszcze raz. I w międzyczasie właśnie odniosłem wrażenie, że jest taki nacisk na Radę Społeczną. Jeśli wyrazicie negatywną opinię, a ten wniosek pójdzie do ministerstwa i nie dostaniemy tych 150 milionów, to będzie wasza wina. No, czterech członków Rady uległo tej presji i czterech do trzech został zaakceptowany wniosek przez Radę Społeczną. Niemniej ja zgłosiłem wotum separatum do tego.
Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, rozmawialiśmy z panem Zenonem Fabianowiczem, członkiem Rady Społecznej Szpitala.
Drodzy Państwo, naszym kolejnym rozmówcą jest pan mecenasz Tomasz Kwiatkowski. Panie mecenasie, pan jako prawnik zna sytuację pracowników tego szpitala. Jak wygląda taki, można powiedzieć, stan praworządności w tym szpitalu?
Nie wygląda to dobrze, muszę Państwu powiedzieć. Tytuł programu Po stronie prawdy jest chyba tutaj właściwy, żeby kilka rzeczy poruszyć i kilka rzeczy dokładnie Państwu przedstawić. Ja mam tutaj ze sobą pismo pana dyrektora Marka Twardowskiego, które to pismo zostało skierowane 18 września 2012 roku do przewodniczącego zakładowej organizacji Związkowej Solidarność działającej przy szpitalu. Jak wynika z zapisu punktu 5, pan Twardowski wyraźnie stwierdza: nie posiadam wiedzy na temat mobbingowania pracowników zarządzanych przeze mnie szpitalu. Nikt z pracowników szpitala nie zgłosił takiego faktu do dyrekcji. Jeśli by taki fakt zaistniał, winny go wtedy rozpatrywać właściwe organy naszego państwa. W nawiasie pan wymienia Twardowski, prokuratora, sąd. Otóż powiem Państwu, że pan Twardowski mija się z prawdą. W zasobach sądu rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Pracy, znajduje się pismo, które wpłynęło do pana Twardowskiego w dniu 28 sierpnia, a więc niemal miesiąc przed deklaracją pana Twardowskiego, gdzie zarzucono stosowanie brutalnego mobbingu w szpitalu. Ja już nie będę dodawał, wszyscy Państwo chyba wiecie, chociaż nie jesteście prawnikami, nie posiadacie tutaj specjalistycznej wiedzy, że pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Tymczasem pan Twardowski poświadcza nieprawdę. To pismo jest upublicznione na stronie internetowej szpitala i jest powszechnie dostępne. To nie jest jedyna rzecz, o której Państwu chciałem powiedzieć. Nie mogę wszystkiego mówić ze względu na to, że toczą się odpowiednie postępowania. Otóż w szpitalu gorzowskim dzieją się rzeczy zatrważające, jeśli chodzi o stan praworządności, co najmniej w zakresie przestrzegania praw pracowniczych. Pan Twardowski potrafi podpisać wypowiedzenie umowy o pracę, w której przyczyną jest m.in. korzystanie z urlopu ojcowskiego, korzystanie z opieki nad dzieckiem. A przecież zgodnie z artykułem 18 Konstytucji rodzina, rodzicielstwo pozostaje pod opieką państwa. Czyżby ten zapis był fikcją? To nie są jedyne rzeczy, proszę państwa. Otóż są takie przypadki, że gromadzone są poza aktami pracowniczymi pracowników różnego rodzaju oświadczenia, zapiski. Jest to później wykorzystywane, aby zaszkodzić osobom i jest to udostępniane. I te zapiski, te notatki bywają też przyczyny, okoliczności w nich określone, przyczynami wskazanymi w wypowiedzeniu umowy o pracę. To jeszcze nie wszystko. Otóż, proszę Państwa, gromadzone są także w zarządzanym przez pana dyrektora Marka Twardowskiego takie informacje i takie dane osobowe, których pracodawca w ogóle nie ma prawa gromadzić.
Takimi, czyli?
Dane wrażliwe na temat poglądów religijnych, wyznania, miejsca ślubu. To są rzeczy, które pracodawca nie może gromadzić. One są też udostępniane. To, co Państwu powiedziałem, te okoliczności, które przytoczyłem, znajdują potwierdzenie wprost, bo te dokumenty znajdują się w posiadaniu Sądu Rejonowego w Gorzowie, 4 Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Co na to sąd? Czas pokaże. Ta sprawa, która dzieje się w szpitalu, ma pewien ciąg dalszy. Zostały podjęte wcześniej działania. I tutaj z tego miejsca chciałbym szczególnie podziękować pani pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania, pani Agnieszce Kozłowskiej-Rajewicz, która nie zbagatelizowała sygnałów płynących ze szpitala, tych niepokojących sygnałów, i podjęła stosowne interwencje. W wyniku tych interwencji w szczególności trwa już teraz kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Tam będą rozpatrywane konkretne zarzuty dotyczące łamania praw pracowniczych. Także myślę, że to jeszcze nie wszystko, co mogłoby się wydarzyć w sprawie. Sprawa jest rozwojowa. Ja niestety nie mogę wszystkiego Państwu zdradzić, powiedzieć dla dobra toczących się postępowań. Dodam jeszcze, że wielu pracowników zgłasza się do mnie jako do byłego radcy prawnego szpitala. Ja już nie pracuję, nie świadczę pracy mniej więcej od końca sierpnia tamtego roku. Nie jestem jedyną osobą, która została zwolniona przez pana Twardowskiego. Jak to ludzie mówią, zwalnia się osoby kojarzone z poprzednią dyrekcją lub poprzednimi dyrekcjami. Jestem właśnie osobą najwyraźniej utożsamianą z poprzednią dyrekcją. Ludzie się boją. Ludzie się boją. Widzę to w wyniku czynności, które podejmuję w sprawie. Jest to rzecz, która nie może zadziwiać w tej sytuacji.
Dziękuję bardzo. Pan mecenas Tomasz Kwiatkowski był naszym rozmówcą po stronie prawdy. Zostańcie Państwo z nami.
Proszę Państwa, gdy ludzie się boją, po to są związki zawodowe również, aby wypowiadać się w imieniu ludzi. Jest z nami pan Jarosław Porwich, szef regionu Solidarności tutaj w Gorzowie. Proszę powiedzieć, znacie te postulaty, popieracie? Jesteście tutaj w tej kwestii z tymi osobami, które również są tutaj?
Ja może zacznę od tego, że od słów człowieka bardzo mądrego, który powiedział kiedyś, że człowiek staje się szczęśliwy, kiedy przestaje się bać. Odnosząc to do sytuacji w szpitalu gorzowskim, no trzeba powiedzieć, że ludzie coraz bardziej się boją, obawiają się wielu rzeczy. Pacjenci obawiają się o swoje zdrowie i życie. Nic dziwnego, bo o tym nie było jeszcze mowy, ale na wizytę w poradni chirurgicznej, urologicznej, czy na różnego rodzaju zabiegi rehabilitacyjne czeka się po kilka, nawet kilkanaście miesięcy. Także jest się czego bać. Natomiast pracownicy obawiają się o swoje miejsca pracy. No trzeba powiedzieć, że te obawy mają swoje potwierdzenie jak gdyby w rzeczywistości. 2-3 miesiące temu pan dyrektor szpitala, pan dyrektor Twardowski wypowiedział warunki pracy grupie kilkuset pracowników. Ponad 300 pracowników złożyło stosowne pozwy przeciwko dyrekcji i te sprawy będą rozpatrywane. Oczywiście zostały złamane, jak to w przypadku pana dyrektora bywa, różnego rodzaju przepisy prawa i te pozwy sądzę, że skończą się korzystnie dla pracowników. Natomiast no, dziwi nas szereg różnych niezrozumiałych decyzji podejmowanych przez dyrekcję tego szpitala, która wykazuje się butą i arogancją. To trzeba podkreślić.
Dziękuję. Mówił pan Jarosław Porwich z Solidarności, pani poseł Elżbieta Rafalska. Pani poseł, no, jest pani w tym momencie dla wielu ludzi no, osobą, jako poseł, trybun ludowy, osoba, która musi mówić o tego typu sprawach. To, co mówiła tutaj pani, jak to się mówi, rezydent pełniący funkcję pierwszego lekarza w szpitalu. Tu przed chwilą rozmawiałem również z panem Mielczarkiem. Jego żona jako rezydent pełniła również obowiązki ordynatora przez 2 lub 3 miesiące. No, tego typu praktyki budzą naprawdę duży niepokój. Czy to jest droga do oszczędności?
Proszę pamiętać o tym, że szpital funkcjonuje w warunkach tego obciążenia gigantycznym długiem od dłuższego czasu i doprowadziło to do takiej sytuacji, że dzisiaj głównie zarządza się długiem, tak? A kwestia medycyny i lecznictwa jakby pozostaje. Nawarstwiają się dramatyczne te sytuacje pracownicze, które są kompletnie nie do zaakceptowania. Ja myślę, że wydarzenia ostatnich dni w Gorzowie uruchomią wszystkie niezbędne służby, a więc ja już występowałam do wojewody o przeprowadzenie kontroli na SOR-ze. Narodowy Fundusz Zdrowia powinien swoje kontrole uruchomić. Myślę, że prokuratura już też zapowiedziała swoje działania. Również Inspekcja Pracy. Pracownicy od dłuższego czasu też się zgłaszali w związku właśnie z wypowiedzeniem, zmianą warunków pracy, sanitariusze, pielęgniarki, salowe, personel po prostu został uderzony natychmiast po kieszeni. W takich warunkach szpital normalnie dalej nie może funkcjonować.
Interpelowała pani w tej sprawie?
Tak, interweniowałam, będę interweniowała, ale ja chciałabym się odnieść do rozwiązań systemowych, tak? Chcę powiedzieć, że wobec takiej sytuacji państwo jest absolutnie bierne, jest pasywne. Ani zarząd województwa, ani szpital samodzielnie z tak gigantycznym długiem sobie nie poradzi. W związku z tym propozycje rządowe powinny być takimi propozycjami, które pozwolą samorządowi uporać się z tym gigantycznym długiem, bez konieczności przekształcenia szpital, skomercjalizowania, a ewentualnie kiedyś w przyszłości, o co się bardzo boimy, sprywatyzowania tego szpitala.
Dziękuję, mówiła pani poseł PiS Elżbieta Rafalska. Proszę państwa, kończymy nasz program. Ramy czasowe są nieubłagane. Temat bardzo głęboki i widać na pewno niepokojący dla wielu z państwa. Czy oszczędzanie ma polegać na narażaniu pacjentów na utratę życia lub też zdrowia? Tego typu oszczędności, myślę, w dłuższej perspektywie na pewno oszczędnościami nie są. Niech państwo to również wiedzą i starają się tego typu rzeczy śledzić i mieć na pewno zawsze odwagę do tego, aby o tym mówić, tak jak odwagę mają osoby, które w dzisiejszym programie dla państwa wystąpiły. Dla państwa z Gorzowa żegnają się
Gabriela Gawron
i Adam Ślusarski.